Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witamy telewidzów w telewizji Trwam. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszych rozmów: Eucharystia, największy skarb chrześcijanina. Niedziela, Dzień Pański, uroczystość Chrystusa Króla i właśnie taki temat został wybrany. W naszym studio bardzo serdecznie witam naszego gościa, księdza profesora Franciszka Drączkowskiego, patrologa, częstego gościa telewizji Trwam i Radia Maryja. I możemy powiedzieć, że czeka nas uczta teologiczna, bo kiedy spotykamy się właśnie z księdzem profesorem, zawsze wychodzimy ubogaceni.
Na pewno, ojcze, to jest temat tak piękny i tak ważny, że właściwie można mu poświęcić cały szereg audycji. No ale w jednej audycji to byśmy chcieli to, co najważniejsze, co warto by przypomnieć każdemu. I idąc tak kolejno, ważną rzeczą jest uświadomienie sobie, że, bo kompendium mamy katechizm, byśmy mogli cytować, ale no, my będziemy chcieli to streszczać, że mianowicie Eucharystia jest ofiarą, i to mówi katechizm, najświętszą ofiarą. Ważne również jest uświadomienie sobie, że jest to uobecnienie ofiary krzyżowej. Czyli Chrystus, Syn Boży, Bóg prawdziwy, który raz złożył ofiarę i ta ofiara jest uwieczniona. Ona trwa zawsze. I każda Eucharystia, każda msza święta jest uaktualnieniem tej jednej ofiary. To jest bardzo istotne, bo my niejako, ojcze, stajemy pod krzyżem Chrystusa raz z Maryją, to oczywiście duchowo. Bo to jest, każda msza jest uaktualnieniem tej jednej ofiary. Dalej, ważne jest również, byśmy sobie w pełni uświadomili, że darem ofiarnym jest, mówimy, ciało i krew Chrystusa. Tak jest, to zgadza się. Ale i ciało, krew Chrystusa oznacza, że darem jest Chrystus, Bóg, człowiek. I katechizm podkreśla, że jest to obecność realna, prawdziwa, substancjalna, że jest cały Chrystus, czyli my w istocie rzeczy, ojcze, ofiarujemy Bogu największy dar, Bogu Ojcu, jaki w ogóle posiadamy, bo tym darem jest Jego Syn, Bóg człowiek. I z tej racji musimy sobie uświadomić, że Kościół i ludzkość nie posiada większego daru. To jest największy z możliwych darów i stąd ona jest czymś tak wzniosłym, czymś tak wielkim. I zresztą my w pieśniach eucharystycznych mamy ten akcent. W tej hostii jest Bóg żywy, choć ukryty, lecz prawdziwy, prawda? Akcentujemy w naszych pieśniach, że jest tam Bóg prawdziwy. Bóg, który jest Panem nieba i ziemi, Bóg wszechmocny, który jest oczywiście królem, to dzisiaj szczególnie aktualne, ale to jest król wszechświata. O tym jeszcze będziemy mówić później. Mianowicie dalej też dzisiaj za mało jest akcentowane, katechizm o tym bardzo mówi dużo, że mianowicie w Eucharystii my współofiarujemy siebie, bo mówi katechizm, że Eucharystia jest ofiarą całego Chrystusa, a cały Chrystus to głowa i ciało, a ciało to my, bo Kościół jest tym ciałem, czyli my wszyscy. I my ofiarujemy siebie. Co to znaczy praktycznie? Praktycznie to znaczy, że podczas każdej mszy świętej, kiedy kapłan ofiaruje Bogu, Ojcu, chleb, to my do tego dołączamy, bo chleb jest symbolem pracy, trudu, powstaje w wielkim trudzie. I kiedy kapłan ofiaruje chleb, to my też ofiarujemy Bogu wszystkie nasze prace całego tygodnia, trudy, wysiłki. Potem kapłan ofiaruje wino. Wino jest symbolem cierpienia, bo wino powstaje w procesie tłoczenia gron. I wtedy my na patenie, niejako, też dołączamy Bogu, mówimy: Panie Boże, ja Ci ofiaruję wszystkie moje cierpienia, trudy, wszystkie moje udręki. I ten punkt jest, ojcze, za słabo w katechezie akcentowany. Katechizm o tym mówi i to wyraźnie. Można tutaj by dawać setki przykładów, gdzie ludzie, którzy tak postępowali, doznawali wielkiej pomocy. Taki przykład mam w pamięci człowieka, który został bardzo pokrzywdzony przez pracodawcę. Krzywda mu się stała i ten człowiek nosił w sercu ogromną nienawiść do tego pracy i zemstę. Chciał się zmścić i to go prześladowało. I wtedy spowiednik mu polecił, żeby on tą krzywdę ofiarował Bogu na mszy, na ołtarzu. I on tak zrobił. Mhm. I rzecz niezwykła, Bóg przemienił, bo jak Bóg przemienia te postacie eucharystyczne, oczywiście następuje przeistoczenie, ale w naszym wypadku Bóg może te nasze udręki przemienić. I tak się stało w wypadku tego człowieka, że Bóg odjął od niego to, serce jego uwolnił od tej zemsty i od pragnienia, od nienawiści. Mało tego, też rozwiązał jego problem, ta krzywda została wyrównana. Także my musimy pamiętać, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Pamiętamy to zdanie przy zwiastowaniu, prawda? Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Jeśli nawet nasze najtrudniejsze problemy, jakie mamy w życiu, się wydają po ludzku nie do rozwiązania, ofiarujemy, bo my, Ojcze, za mało myślimy, że Bóg jest w Eucharystii, Bóg Wszechmogący, Pan Wszechświata, Stwórca, który wszystko może. My zbytnio tą prawdę jakoś tak pomijamy. I ten Bóg Wszechmogący, jeśli my ofiarujemy nasze wszystkie problemy, oczywiście zależy to od naszej wiary, bo mamy rok wiary.
No właśnie. Czyli cały czas, no jak tą świadomość budzić, budować, bo chodzi o świadomość. Jak jest świadomość, to są
proszę
czyny,
Ojca,
prawda?
Musimy,
to jest postawa.
Kiedy nam brakuje, Panie, przymnóż na wiarę, jak mówili apostołowie. Albo jak mówili ci, Panie, zarać memu niedowiarstwu. Wiara jest też łaską. Kiedy my otwieramy się i prosimy Boga, żeby nam dał wiarę, a ponadto wiara jest ze słuchania, jak mówi Pismo Święte, my za mało dzisiaj jesteśmy, Ojcze, wyciszeni. Dzisiaj człowiek musi ciągle komunikować się z drugim. Ciągle musi rozmawiać, albo telefonować.
Telefon, komputer,
albo
laptop, prawda?
Laptop, albo
radio, telewizor,
wysyłać SMS-y. A jak z Bogiem, Bóg jest duchem. Kiedy my się naprawdę wyciszymy i będziemy w milczeniu, to On mówi, w naszym wnętrzu będzie do nas mówił. I mówię, żeby wrócić do tego wątku, że mianowicie w Eucharystii współofiarujemy siebie, czyli całe nasze prace, trudy i cierpienia. To jest bardzo ważny punkt. Później też warto przypomnieć ważną prawdę, która niby jest znana, ale mało akcentowana. Nazwa Eucharystii. Eucharystia to jest termin grecki, znaczy dziękczynienie. I ta sama nazwa już uświadamia nam, że celem Eucharystii jest dziękczynienie. Powinniśmy wszystko sobie uświadomić, że wszystko, co mamy, absolutnie wszystko, każdy dzień życia, talenty, zdolności, bezpośrednio lub pośrednio pochodzą od Boga. Czyli właściwie Bogu wszystko zawdzięczamy i dlatego nasze dziękczynienie słowne mogłoby trwać od rana do wieczora i my jeszcze byśmy Bogu nie umieli dosyć dziękować za to wszystko, co Bóg nam dał. I dlatego formą dziękczynienia może być ofiara, dar. I w tym wypadku właśnie w Eucharystii my dajemy Ojcu, Bogu Ojcu, największe z możliwych darów, jakim jest Bóg, sam Bóg. Bo
ofiara, dziękczynienie, składamy dar.
Tak. Dar jako...
Ale też mówimy, że to jest nasze spotkanie z Bogiem jak na uczcie, prawda? To
oczywiście, jest... oczywiście, słusznie. Tylko bym, że Ojciec pozwoli, żebym ten temat zamknąć.
Bo uprzedziłem to.
Nie, wszystko dobrze, Ojcze, jest. Chodzi o to, żeby przypomnieć na przykład słuchaczom, że mamy na początku gloria, dzięki Ci składamy, potem prefacja, kiedy kapłan apeluje, dzięki składamy Panu Bogu naszemu, godne to i sprawiedliwie, żebyśmy Tobie zawsze i wszędzie dziękowali. Przed przeistoczeniem kapłan bierze i mówi słowa Chrystusa, wziął chleb i dzięki Tobie składając. Potem, że wziął kielich i znów dzięki Tobie. Czyli we mszy świętej mamy te akcenty przypominające, że msza jest ofiarą dziękczynienia i my ten dar składając Bogu najdoskonalej dziękujemy jak można. Lepiej już nie idzie. kto opuszcza mszę, oczywiście traci taką możliwość. A słowami nie jest w stanie, chociażby całą dobę modlił się, to nie zrobi tego, co jedna ofiara, gdzie on daje w darze ofiarnym Bogu, jego Syna, Boga. Potem to, co ojciec mówił, słusznie, że Eucharystia jest też ucztą ofiarną. Czyli w Eucharystii przyjmujemy w Komunii Świętej, znów tutaj musimy zaakcentować, to się mało akcentuje, Chrystusa. Chrystusa, Boga człowieka, całego Chrystusa. My mówimy Jezus twój kolega, Jezus twój brat. A gdzie Bóg? Jezus jest Bogiem w jedności z Ojcem i Duchem. Trójca jest nierozdzielna. Jest jeden Bóg. Wszechmogący Pan nieba i ziemi. My przyjmujemy Boga, który jest, jeśli my Go przyjmujemy z wiarą, to On jest w stanie zrobić wszystkie cuda, jakie tylko możemy sobie wyobrazić. Ojcze, Eucharystia jest pokarmem mocnych. Jan Paweł II, Matka Teresa z Kalkuty i inni, oni umieli z wiarą otworzyć się, z pokorą przyjąć i wtedy Bóg dokona, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwej.
Ale jeszcze raz to podkreślmy, mamy ołtarz w centrum naszych świątyń.
Tak.
To jest ołtarz, na którym składana jest ofiara, czy to jest ołtarz, mówimy, uczty pańskiej?
Tak, jest składana ofiara, ale jak kiedyś było w tych ofiarach starotestamentowych, że
ci, którzy... od tego pochodzi, ze Starego Testamentu.
Tak jest, prawda? Brali,
ofiarny.
Składali ofiarę Bogom, czy Jahwe, ale potem z tych darów ofiarnych pożywali.
Pożywali.
I to jest to samo. My składamy ten w darze Bogu Ojcu jego Syna jako ofiarę, ale również potem z tej ofiary się...
Ciało Chrystusa przyjmujemy.
My przyjmujemy w Komunii Świętej jego ciało, jego krew, czyli Boga prawdziwego. I ten Bóg, którego przyjmujemy w nasz mieszka, jesteśmy mieszkaniem Boga, jesteśmy Christophoroi. Nosicielami Chrystusa, bo On w nas jest. Oczywiście, jeśli Go umiemy, bo Ojcze, to nie jest coś takiego mechanicznego. Tylko
monetę otrzymuje, nie. Prawda, bilet.
Nasza wiara, jak mówił Chrystus do tej kobiety, Sama. Twoja wiara Cię uzdrowiła. I wiele cudów uzależniał od wiary. Od wielkości naszej wiary zależy wielkość tego skutku. Ta wiara, mówię, cytowanych wielkich ludzi.
Gdy wasza wiara była jak ziarnko.
Jana Pawła II wiara, tak dzisiaj się... Ale on, jak on się modlił, jak on przed Eucharystią się skupiał, jak potem dziękczynienie odprawiał, byłem świadkiem wielokrotnie, bo miałem to szczęście, że mogłem koncelebrować. Czyli jednym słowem, przyjmujemy ofiarę, przyjmujemy Chrystusa, Boga, i ten Bóg w nas jest, zresztą mamy to w pięknych pieśniach Eucharystii. Co za, jakie nam to szczęście niewysłowione, że Bóg pokarmem naszym się stał. Że Jego serce z naszym złączone, że na tej ziemi niebo nam dał. To my nieraz tych pieśni nie śpiewamy, szkoda. Bo tam jest wyrażona wielka prawda, że to przyjęcie Boga jest wielkim szczęściem. Bo On sam, Pan nieba i ziemi, w nas zamieszkuje. I teraz dalej. On nam odpuszcza wszystkie grzechy powszednie. To katechizm bardzo mocno akcentuje, że Eucharystia gładzi grzechy powszednie. Że Chrystus, który do nas przychodzi, oczyszcza nasze wnętrze, ale z grzechów powszednich. Dalej, znów tutaj katechizm akcentuje, że Chrystus nam się daje cały. Cały, to znaczy On daje nam siebie i swego Ducha. A Jego Duch to kto? To Duch Święty. Tu znów Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia bardzo mocno to podkreśla, że w Eucharystii otrzymujemy Ducha Świętego, bo to jest Duch Chrystusa. Otrzymujemy całego Chrystusa. I ten Duch Święty, jak mówi katechizm i encyklice Jan Paweł II, pomnaża w nas miłość. Więc Ojcze, my mamy problemy, nienawidzimy ludzi, nie umiemy sobie poradzić z tym. Jeśli przyjmujemy Eucharystię z wiarą, i z głęboką pobożnością, z pokorą, bo czym jestem, Panie, przed Twoim obliczem prochem i niczem? My idziemy pyszni, my ważni. Przed Bogiem jesteśmy prochem i niczym. Jeśli my umiemy tak z pokorą przyjąć, jak Jan Paweł II, czy Matka Teresa z Kalkuty, czy inni święci, to wtedy Bóg dokonuje w nas cudów niesamowitych. I nie tylko, że nam odpuszcza grzechy, powszednie grzechy, ale daje nam ducha miłości i nas napełnia miłością, bo Eucharystia jest sakramentem miłości. I jeszcze akcentują również, że Eucharystia jest, bo to jest Chrystus mówi, kto pożywa moje ciało i pije moją krew, będzie żył na wieki. Czyli owocem Eucharystii jest dar nieśmiertelności. I stąd święty Ignacy Antiocheński, katechizm, cytuje ten jego tekst, nazywa Eucharystię lekarstwem nieśmiertelności, pharmakon athanasias. Kto spożywa moje ciało, będzie żył na wieki. Czyli nieśmiertelność, o której my marzymy, otrzymujemy dzięki pożywaniu. Chrystus poleca, pożywajcie. Kto nie pożywa, nie będzie miał życia. Czyli te dary Eucharystii są tak cudowne i tak wielkie. I w tej chwili jeszcze ostatni punkt warto by zaakcentować, że to też katechizm akcentuje i dogmatyka, że my w Eucharystii antycypujemy radość nieba. Bo Ojcze, we mszy świętej jest taki moment, chociaż my o tym nie myślimy. Przed, kiedy jest prefacja, się kończy, łączymy się z chórami aniołów w niebie i śpiewamy razem z nimi święty, święty, święty. Aniołowie w niebie ciągle adorują Boga i śpiewają Mu ten hymn i wtedy my się łączymy z tymi chórami, ale potem, kiedy następuje przeistoczenie, to Bóg z nieba stępuje na ołtarz i te chóry anielskie razem z Nim. To Jan Chryzostom pięknie mówi. Mówi, słuchajcie, przestrzeń wokół ołtarza się wypełnia chórami aniołów. Ty nie jesteś już sam, ty jesteś... I te chóry anielskie, które adorują Boga w niebie, one dalej wokół ołtarza są. I my z nimi razem adorujemy Boga. My się przenosimy do nieba.
Może problem mamy w tym, że my nie mamy tej wyobraźni takiej mocnej, prawda, duchowej. Bo gdybyśmy ją mieli, to byśmy pewnie godzinami chcieli uczestniczyć.
Tak jak święci to robili, że oni potrafili trwać i wychodzili tak napełnieni mocą duchową, bo jest, Ojcze, tak sobie wyobraźmy, w jakiej w Eucharystii, w ludzkich imprezach uczestniczą ludzie. Czy to sportowe, czy teatralne,
no
czy porówno, inne,
na
muzyczne.
Przykład do jakiejś sztuki teatralnej, bo ktoś nieraz
tylko
w jakichś zarzutach mówi.
Tylko widzowie, sportowcy tak. I ci aktorzy. A tu jest nieporównywalna wielkość, bo uczestnikami są wszyscy wierni, obecni w Kościele, ale również uczestnikiem jest sam Pan, Stwórca nieba i ziemi.
Czyli tak możemy powiedzieć, że przerwę, wielkość, znaczenie, głębia Eucharystii nie zależy od piękności śpiewów,
nie.
Od piękności katedry, od wymowności kapłana, od wystroju ołtarza.
Słuszna.
To jest po prostu
tak,
chodzi od Pana Boga, ale pomaga w przeżyciu. Prawda?
Tak jest, ale Ojciec ma rację, że to, ta obecność chórów anielskich, ona jest zawsze, bo one w niebie adorują, jak Bóg wstępuje, to one, przestrzeń wokół ołtarza jest wypełniona. I teraz, co więcej, proszę jeszcze zwrócić uwagę, że normalnie mamy przecież tyle kościołów zabytkowych. To piękno tych zabytków, gra organowa, śpiewy kościelne w różnych tych, to daje takie przeżycie wielkiego piękna, wzniosłości, bo Bóg jest w nas i między nami. Wszyscy przyjmujemy tego Boga. Ojcze, nie ma żadnej imprezy, żadnej na świecie, która mogłaby się równać z Eucharystią. Największa gwiazda, największe jakieś zawody, tam muszą płacić bilety wstępu. Tutaj wchodzimy bez biletu wstępu.
Mało tego, otrzymujemy jeszcze, prawda?
I ile otrzymujemy?
Przed programem takie porównanie.
W tej chwili, Ojcze, właśnie do tego zmierzam, bo człowiek dzisiejszy nie wie, bo dzisiejsza młodzież, Ojcze, jest perfidnie odciągana od Kościoła. I biedni oni są, bo oni nie wiedzą, ile tracą. Jak myśmy tu wyliczyli, tylko pokrótce, te wartości, jakie my, te skarby, jakie otrzymujemy, uczestnicząc w Eucharystii. Ojcze, dzisiejszy człowiek wszystko przelicza na pieniądze. No to musimy przykład znaleźć. Gdyby ogłosić, że jak kto w niedzielę pójdzie do banku,
oddziału banku
dostaje 5000 euro. No to co? To kolejka by się ustawiła od rana i by tam stali godzinami. A można powiedzieć tym ludziom, że jeśli ty opuszczasz mszę świętą niedzielną, to tracisz więcej niż te 5000 euro. Wartości duchowych nie można namawiać.
Ale wrogowie i złośliwi powiedzą, że mało tego, musisz przyjść do kościoła i jeszcze zostawić tam, prawda? ofiary.
Musisz nikogo, nikt nie zmusza.
To nie ma zmuszenia, ale takie są komentarze, prawda?
Gdzieś byśmy myślę, ojcze, że to można by łatwo argument odrzucić, bo nigdy nikt nikogo z kościoła nie wyrzucił, bo nie dał na tacę. Nikt
oczywiście,
tego nigdy nie zrobił.
Ale mówię teraz...
Ofiara jest spontaniczna, od serca. Kto może, daje, kto nie może, nie daje.
I bo to jest ta wspólnota właśnie.
Jest
są
wspólnota,
różni w niej, prawda?
Jest komunia, ale wie ojciec, tutaj jest oczywiście również problem, warto o tym powiedzieć, że tutaj ludzie chorzy, ludzie ułomni, czy starsi wiekiem, czy ludzie opuszczeni, samotni, oni łakną Eucharystii, ale nie mogą pójść do kościoła, bo no, nie pozwala im stan fizyczny. I wtedy co? I wtedy głównie telewizja Trwam. Telewizja Trwam. Bo tam ile jest
Maria.
Transmisji mszy, ile różnych uroczystości. I ojcze, i tu trzeba powiedzieć, że ci, którzy tak mówią o potrzebie pomocy tym prawda, niepełnosprawnym, chorym, oni odmawiając tego miejsca na multipleksie, uderzają w tą kategorię ludzi, starych, chorych, biednych. Oni sobie zaprzeczają, bo mówią o tym, żeby tak
Nawet teraz w tym programie jesteśmy obecni w szpitalach wielu, bardzo wielu, bo mamy takie
oglądają,
sygnały.
Bo to oni
oddziała, chorzy, cierpiący.
Czyli oni krzywdę wyrządzają tym ludziom. Krzywdę. Bezprawie i krzywdę. Mhm. Ich rachunek na sądzie ostatecznym będzie trudny. Bo Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, za złe karze. My o tym za mało mówimy. Ciągle Bóg miłosierny jest miłosierny, ale jest sprawiedliwy.
Tak. Księże profesorze, czyli te punkty główne mamy już zaznaczone, jeśli chodzi o wymiar duchowy teologiczny Eucharystii.
Mamy ja może powtórzę tylko, że Eucharystia jest uaktualnieniem ofiary krzyżowej. To jest jedna ofiara raz złożona przez Boga człowieka, która trwa. I każda msza jest jej uaktualnieniem. Darem ofiarnym jest sam Chrystus, Bóg człowiek, cały Chrystus. My współofiarujemy siebie i kiedy my nasze prace i trudy i nasze najtrudniejsze sprawy ofiarujemy Bogu, to On może je przeistoczyć, przemienić, nie przeistoczyć. Później, że Eucharystia jest ofiarą dziękczynienia, najdoskonalsze z możliwych Bogu powinniśmy dziękczynienie składać, a Eucharystię składając jako dar, to jest najdoskonalsze dziękczynienie. Eucharystia jest ucztą, której Bóg w nas zamieszkuje, stajemy się nosicielami Boga, Chrystusa, odpuszcza nam nasze grzechy, daje nam ducha swojego, ducha świętego, ducha miłości, czyli pomnaża naszą miłość i daje nam dar nieśmiertelności. I ten ostatni punkt, że Eucharystia jest również antycypacją radości nieba. Niebo będzie wieczną ucztą z Bogiem. I w tej chwili my już też mamy ucztę z Bogiem, na której sam Bóg daje nam siebie. Ojcze, nic większego, nikt piękniejszego nie ma i zamiast napędzać do kościoła, iść do kościoła, to wytłumacz temu komuś, co to jest za wspaniała rzecz.
Dorastającemu dziecku, bo nieraz
tak jest. I wtedy, jak on
rodzi,
to zrozumie, prawda? To on będzie biegł bez nakazywania, nie? Bo dzisiaj młodzież nie chce, żeby im nakazywać, tylko wytłumacz mi. Tyle tracisz, jakbyś nie wziął 5000 euro, to więcej tracisz. Oczywiście to porównanie jest zawsze kulejące.
To tak, motywacja jest ważna, ale właśnie księże profesorze, no bo głowią się nieraz duszpasterze, katecheci na katechezach, prawda, kiedy tutaj przedstawia się ważność tej Eucharystii dla dzieci, dla młodzieży. No dzieciom jeszcze można wytłumaczyć spotkanie z Panem Jezusem, pierwsza komunia święta potem, ale jest taki potem moment, żeby tą głębię uchwycić, prawda, złapać.
Bo ojcze, myśmy za mało, dzisiaj jednak jest ten kryptoarianizm. My mówimy Jezus twój kolega, Jezus twój brat.
Mówimy iść do kościoła, a
Jezus jest Bogiem wszechmogącym, w jedności z Ojcem i z Duchem. Jest jeden Bóg. Cały Bóg. Mówi katechizm punkt 255. Syn jest cały w Ojcu i cały w Duchu Świętym. Duch Święty jest cały, Trójca jest nierozdzielna. I my mówimy Jezus, ale Jezus jest Bogiem.
Czyli ktoś to też świadomie tego Pana
Boga
na chmurce, prawda, z brodą.
Tak, dziadek na chmurce.
Wprowadził.
To Bóg Ojciec. Bóg jest Duchem, święty Jan mówi. I ten Duch jest potężny, jest wielki, my go nawet nie możemy pojąć. Wszystko wie, wszędzie, wszystko może.
U Pana Boga jest zawsze teraz, prawda?
Ojcze, my za mało akcentujemy, bo może to, właśnie dlatego ja dałem temat, największy skarb. Skarb, kopalnia złota, który wystarczy wejść i brać, a my nie wiemy o tym, bo ojcze, bo duch, ojciec kłamstwa, ten i jego asystenci dzisiaj próbują odciągnąć uwagę. za wszelką cenę. Dlatego tak się boją tej telewizji Trwam. Bo tu się mówi o Bogu, tu się mówi o wartości mszy. Czy tam będzie ktoś gdzieś w jakiej audycji mówił, tam będzie reklamy lecą na okrągło i jest, tam jest pustka.
Czasem pojawia się jakiś duchowny, który, ale to...
Tyle, co by kot napłakał.
No właśnie.
Kropla wody na rozpalone.
Jakiś tam komentarz. Czy księże profesorze...
Ludzie łakną Boga i potrzebują Go i Bóg jest tym, który... Nasze życie jest w stanie uporządkować, jest nam dać rozwiązać wszystkie problemy, daje nam pokój, daje nam radość. I my Boga w Eucharystii otrzymujemy, o tym się za mało
tak.
mówi.
I nawet gdzieś się spotkałem, taki, no może nie zarzut, tylko taki trochę żal, że jestem w takiej małej miejscowości, czy gdzieś na wiosce, nie mam dużo możliwości wybrać sobie na przykład kościoła, bo niektórzy to wybierają, szukają. No i tak czasami czuję takie, że to co tydzień to samo właściwie, tylko Ewangelia się zmienia, kazanie podobnie, ale właściwie, bo tak już odczuwają, nie? Takie pewne znużenie, że tak powiem, duchowe, ale to trzeba sobie uświadomić, właśnie tym znużonym powiedzieć, że...
Za mało, proszę Państwa, dla mnie wzorem takim absolutnym jest Jan Paweł II. Ja byłem świadkiem, 5-krotnie mogłem z nim celebrować, będąc w Rzymie. 15 minut przed mszą, przygotowanie, on, który miał na głowie tyle rzeczy, cały świat. Nie, 15 minut.
A to jest porada dla wszystkich, czy dla kapłanów? Bo...
To znaczy, ojcze, tu nie chciałbym stawiać takiej, ja tylko mówię jako przykład jego, że ten przykład jest dla mnie imponujący. Nie mówię, że tak musi być. Bo my możemy idąc na mszę, jak mamy do kościoła pół godziny, czy tam 15 minut, możemy idąc już myśleć o... Ale skupić się na Eucharystii, a nie SMS-y wysyłać, ani telefony.
Nie rozmawiać do końca, jeszcze do ostatnich stopni, prawda?
Bo, ojcze, ja mówiłem już kiedyś, że Pan Bóg wejdzie do nas, jeśli nasze wnętrze jest wolne. Jeśli nasze wnętrze jest taką komórką zagraconą, gdzie nie postawisz stopy, no to Bóg tam nie wejdzie, bo nie ma miejsca. Ty masz się na Boga otworzyć, ale też oczyścić z tego wszystkiego, co jest niepotrzebne. Oczywiście nie mówiąc już o złu.
O grzechu ciężkim.
I wtedy, to grzech księży to tylko spowiedź. To sakrament pojednania, bo Eucharystia gładzi grzechy, ale grzechy powszednie. To katechizm akcentuje bardzo mocno. Nieraz ludzie przesadni są skrupulatni i biegają do spowiedzi, bo jakieś tam się... grzechy lekkie, Eucharystia gładzi. Bóg nam odpuszcza, tak. Ale z drugiej strony ten wielki dar, że sam Bóg w nas mieszka, Jego moc, Jego potęga, Jego mądrość. I ojcze, to Adam Mickiewicz mówi, człowiek święty jest równie jak stwórca bogaty, bo stwórca podziela z nim wszystkie swoje światy.
Czyli taka wartość, taki dar, jaki tak. płynie z Eucharystii, że to wszystko przeważa to, że organista fałszuje czasem, że może i kwiatki są nieułożone, że chłodno, no mamy jeszcze taką porę polską, jaką mamy, że nieraz te świątynie nie są za ciepłe, ale po prostu najważniejsze jest tam Pan Bóg i moje z Nim spotkanie.
Tak jest. I to, że ja Go przyjmuję, że On we mnie zamieszkuje i jest w stanie dokonać rzeczy niezwykłych, bo dowodem tego są święci. Przecież oni potrafili z taką wiarą, z taką gorliwością, jak wymienieni tutaj dzisiaj, i dzisiaj wszyscy się zachwycają Janem Pawłem II, czy Matką Teresą z Kalkuty, ale przecież Eucharystia była, to jest pokarm mocnych. Tylko Chrystus nie działa na zasadzie mechanicznego, tylko od nas, od naszej wolnej woli, od naszego otwarcia się, od naszej wiary. Od naszej wiary zależą owoce. Ale pierwszy punkt, żeby iść.
A jeszcze to zapytam, bo to powraca. No. Oczywiście to jest kwestia pewnie trochę i dla pastoralna, nie? Bo to teologia pastoralna zahacza, ale też wiara i msza święta, ważność dla dzieci. Są takie niektóre pomysły, żeby na przykład tworzyć tak zwane przedszkola jednogodzinne. Tu jest msza święta, mama zostawia dzieci, one się idą gdzieś bawić do salki parafialnej, no bo i tak nie rozumieją mszy świętej. Przeszkadzają, może krzyczą, może latają. Raczej to jest taki pomysł chyba, no...
Ojcze drogi, ja bym tutaj nie chciał wchodzić w szczegóły, bo to jest tak, tutaj duszpasterze, no i nasi biskupi, w końcu oni kierują i to od ich, my musimy mieć zaufanie, że Bóg kieruje tymi naszymi biskupami i że oni będą szukali różnych form przybliżenia. Ja tutaj nie chciałbym wyrokować ani, tylko chodziłoby dzisiaj w tej audycji, żeby uświadomić sobie jak, bo to tytuł audycji, największy. największy skarb chrześcijan.
No ale przecież to dziecko jest chrześcijaninem, tak, i niech będzie.
Ojcze, no tutaj
obecny,
powtarzam, że to zależy od rodziców, od tych duszpasterzy. Jak według ich zdania to jest dobra forma, to...
Rozwiązanie msza święta dla dzieci, prawda, z udziałem dzieci.
Ojcze, ja bym nie wchodził w rachubę, bo teraz jak będą telefony, to znowu będzie problem. Problem będzie tak, czy msza dla dzieci, czy nie dla mszy, czy komunia na stojąco, czy na klęcząco, czy na rękę, czy do ust. Te tematy były wałkowane i proszę bardzo i błagam tych radiosłuchaczy, żeby już tego nie tykać, tylko się skupić na tym, co mówiliśmy. Tak na jest. Tym, że to jest uaktualnienie ofiary krzyżowej, czyli pomyślmy sobie, Bóg na... My stajemy na kalwarii. Pod krzyżem. To jest coś niezwykłego, bo to jest Bóg raz tą ofiarę złożył i ona trwa na wieki. To mówi prawo kanoniczne. I my stajemy tam i jesteśmy w stanie wziąć udział w takim, jak to mówią, misterium, bo to jest w końcu niepojęte dla nas, ale dla Boga nie ma nic możliwego. I my idąc na Eucharystię, mówiąc tak zupełnie po ludzku, zyskujemy tak dużo, tyle skarbów, tyle wartości, że no szkoda i ci, którzy no tak łatwo się dyspensują, bo dzisiaj tak nas odciągają, próbują nam inne imprezy organizować, a ta msza to nieważna, to nieprawda. Tak zorganizuj niedzielę, żeby zawsze była na pierwszym miejscu msza, wszystkie inne imprezy później. Oczywiście, tutaj ojcze, co ja bym oczekiwał, bo na temat Eucharystii można by mówić,
mówić
10 tak. konferencji,
tak jest.
Żeby nie zgubić tematu skarb.
Skarb.
Jaka jest, ja bym był na przykład ciekawy.
Czekam na telefony, ojcze, pytanie o tą duchowość.
Tak jest. Czy na przykład by jakiś ktoś miał doświadczenie z tego typu, jak ten człowiek, który był pokrzywdzony, ofiarował to Bogu na mszy i Bóg to odmienił. To by było ciekawe doświadczenie.
Albo że miał jakiś problem i się mu rozjaśnił. Nie tylko, że
i
na zasadzie załatw sprawę, prawda?
Bo ale ojcze, my nieraz chodzimy i się męczymy. Mamy jakieś problemy, ktoś nas skrzywdził i my tą krzywdę nosimy i się męczymy. Ofiaruj to Bogu w niedzielę, czy tam na mszy. I on to, on się... Twoje serce, bo jest w stanie wszystko zrobić. I tu chodzi o tą wszechmoc Boga, który działa w Eucharystii w sposób taki wyraźny, namacalny. I żeby podkreślić to spotkanie z Bogiem, bo ostatecznie my stajemy się świątynią Ducha Świętego. On pomnaża dar miłowania. My jesteśmy w stanie, mamy opory. Jak ojcze, są ludzie, który ktoś kogoś krzywdę wyrządził, to on to latami nosi. Nie umie się od tego uwolnić. Niech to Bogu ofiaruje na mszy.
Czyli na to jest tam miejsce.
Tak,
to,
dlatego msza jest tym, co może nasze życie całe przemienić. Oczywiście tu znowu jest pytanie, czy my stawiamy w naszym programie tygodnia na pierwszym miejscu. I tu oczywiście mówię, ci ludzie starzy, chorzy, nieszczęśliwi, opuszczeni, którzy no, oglądają telewizję trwam, no i teraz akcentujemy, że mamy prawo. Mamy, ale ojcze, jak oni odmówią, to krzywdzą.
Ale odmawiają, księże profesorze, przepraszam, bo to nie powiem tak może jątrze, ale ludzie, którzy uważają się za wierzących, za nawet praktykujących.
Jeszcze wyrządzają krzywdę tym wszystkim ludziom, starym, chorym, którzy do kościoła nie mogą iść, a dzięki telewizji trwam mają tyle możliwości.
I co, i tak się uda się upomni pewnie.
Tak, Bóg,
u Pana Boga.
Bóg to...
Księże profesorze, to może już zachęcamy naszych słuchaczy po małej przerwie może muzycznej, jakiś upomnienie muzyczny będzie, pewnie może jakaś pieśń piękna. Zapraszamy do telefonów, ale już prośba księdza profesora, żeby może do tego właśnie tematu z konkretnego naszego dzisiejszego Eucharystia, największy skarb chrześcijanina się odnosimy i korzystamy z takich numerów telefonów dla telewizji Trwam. Uwaga, widzimy je na ekranach naszych telewizorów, jak ufam. 657-0011, 657-0012, 657-0013, 657-0014. Kierunkowy do nas, do Torunia 56. I są jeszcze dwa telefony w naszej rodzinie. To te numery widzimy też. 536-600-300 i drugi 536-600-400. Naszym gościem jest ksiądz profesor, doktor habilitowany Franciszek Drączkowski, teolog, patriolog, mówiąc jeszcze
właśnie
dokładniej.
Właśnie chciałem tu jeszcze, ojcze, dodać, że informacja, że wyszła 5. wydanie patrologii z indeksami tematycznymi, to znaczy dla kaznodziejów i mają na
tylko
końcu...
Teraz musimy napisać, że audycja zawiera lokowanie produktu, bo to jest
tak, ale
kolejny
tutaj
produkt.
Bernardinum
jako
to
książka
mogą kupić.
Profesora.
Tak, to jest moja książka, ale tu na przykład o Eucharystii mamy...
Ale to będzie jeszcze mowa przy końcu.
O Eucharystii, ojcze, jest 16 różnych tekstów z ojców Kościoła. To jest 5. wydanie z indeksami tematycznymi. Patrologia, wydanie Bernardinum Pelplin.
Książka, informacja o tej książce.
Informacja.
Ksiądz profesor, mamy już telefon, mam taką informację, bardzo prosimy.
Proszę bardzo. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Barbara z Dolnego Śląska.
Kłaniamy się.
Ja tu też właśnie chciałam się odnieść do tematu mszy świętej. Ja dopiero zrozumiałam mszę świętą całkowicie po przeczytaniu takiej małej książeczki Kataliny Rivast, Tajemnica mszy świętej. I tam jest wszystko po prostu wyszczególnione, to co w którym momencie mszy się dzieje, także można mieć to wyobraźnię. No i dla mnie msza święta, no to jest właściwie tak, można powiedzieć, najważniejsze, bo no nie potrafię sobie tak niedzieli wyobrazić, że bez mszy, i nawet lepiej dla mnie jest, jeżeli jestem z rana. Mam już jakieś takie, jakby takie zabezpieczenie, bo już nieraz się tak zdarzyło, że właśnie gdy odkładałam tak, że z godziny na godzinę, a pójdę później, to i w końcu doszło aż do ostatniej mszy. Dzieci jeszcze wtedy miałam małe, coś wtedy wypadło, pamiętam, że jeden z synów, bo jest na podwórku, tam się bawił, gdzieś się wywrócił, kolana pozbijał, przyszedł pokrwawiony. No i zanim zrobiłam to patrunki, zanim to wszystko, to już na mszę się nie poszło. Także zawsze starałam się to, żeby z rana. No i także tu jeszcze też chciałam się odnieść do tego przedszkola tam dla dzieci, czy te mszy dla dzieci, takie coś. Ja jestem po prostu przeciwna temu. Ja mam 4 dzieci, także ja trójkę to po roku, po 2 latach, później najmłodsza jest po 10. No i także całą tamtą trójkę brałam zawsze razem ze sobą. Później jak ta najmłodsza już była, to te już były starsze, to też zawsze z wózkami do kościoła. I od małego już po prostu nauczyłam to, żeby te dzieci spokojnie siedziały, nie pozwalałam na jakieś biegania, na takie coś. I zauważyłam też tak samo to, że nawet jeżeli do przedszkola chodzą dzieci czy do szkoły, to też jednak jest tam wymagane i nie ma tak, że dziecko sobie lata wtedy, kiedy chce, tylko kiedy musi siedzieć, to musi. I to samo w kościele też, albo takie skracanie mszy tam, że tylko jedno czytanie czy coś, bo to msza dla dzieci, takie coś. Także byłam kiedyś właśnie też z córeczką na takiej mszy i ona sama nie chciała laty, bo po prostu był hałas. Gwar, te matki to zajęte w ogóle tymi dziećmi, tylko nie wiem, czy tak którą zapytać, co na tej mszy było, to ona nie wie nic, bo tylko zajęte jest właśnie tymi dziećmi i patrzą jedne na drugich, dzieci jedzą na tym, także po prostu to dla mnie to nie jest jakieś takie niezrozumiałe, albo takie dzielenie, że msza dla dzieci, takie coś, to wszystko tak jakby dorośli już na tym nie mogą być, bo jest kazanie takie typowo dla dzieci, wychodzą gdzieś na środek, tam przed ołtarzem. Po prostu bardziej mi to przypomina, jakby to była jakaś lekcja religii w szkole. No to tak by mogło być zorganizowane, że wszyscy tam odpowiadają, jeden przez drugiego przekrzykuje o takie coś, ale po prostu nie jako msza. I zawsze chodziłam na tę mszę dla dorosłych i tak już pozostało. I zawsze chodziłam z dziećmi. Po prostu starałam się tego, żeby jak najmniej było takiego rozdzielania, że na przykład powiedz dzieciom, a wyjdźcie sobie do kościoła, a ja tam sobie pójdę później. Bo też nie ma takiej tej pewności, czy to dziecko pójdzie. Póki ono jeszcze jest małe,
bardzo,
to tak,
wejdę w słowo,
a później
przepraszam,
już nie.
Bo nie wiem, czy się słyszymy, bo to może moja wina, bo ja ten temat troszeczkę tych dzieci obecności na mszy narzuciłem, a tutaj się chcemy jednak wejść to, co pani w pierwszej części powiedziała o tej ważności, tej głębi duchowej, prawda, co ksiądz profesor...
Tak, ale tutaj mi się, znaczy ładne to świadectwo, że pani w niedzielę msza jest najważniejsza. I ojcze, ja myślę, że rodzice sami najlepiej nie rozstrzygną, co jest lepsze. Ja tutaj bym tak nie był takim dyktatorem, że to musi być msza dla dzieci. Jak ta matka uznała, że to jest lepsze, jej wyczucie, jej znajomość dzieci. I tu ja bym nie stawiał takich jakichś takich żelaznych reguł. Także ten głos był piękny.
Tak, no i taki bardzo praktyczny, bo tak. Już potem żeśmy weszli...
Ale świadectwo, że niedzielę najważniejszą jest msza i dla pani chyba...
Anny?
Pani Barbara.
Tak, pani Barbara. Bo pani mówiła też o takich, no jest taka też pokusa, żeby odciągać, prawda, jak to się mówi. A może później, a może
Ojcze,
mieć
ja
swoją
myślę,
godzinę, ważne jest też,
tak,
prawda?
Tak, ale tu na przykład z obecnością, to co pani mówiła, to ja wiem, tam ten hałas, to tak dalej. Jest, my nie wiemy, jak Bóg działa, bo jest kwestia tego, że się dziecko w pewnym stopniu przyzwyczaja. I działa na dzieci. Ja sam wspominam z mojego dzieciństwa. Wystrój kościoła, i piękno kościoła, obrazy. I takie dziecko się oswaja z tym domem Bożym. Oczywiście. Ten dom mu się podoba, jeśli jest piękny. I to go potem ciągnie, jak magnes. I ja bym tutaj był, nie stawiał tak, że tak wolno, tak nie wolno. Matka wyczuwa, czy rodzice wyczuwają. Ale ważne by było kontakt z Bogiem.
Dzieci są odbiciem zachowania rodziców.
Tak.
Taka jest i też prawda. Jak widzimy, że rodzic jest pobożny. I, no, prawda,
Dziecko patrzy na matkę, na ojca i tak postępuje i tak się zachowuje. To jest ważne.
Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy. Radio, telewizja Trwam. Słuchamy. Kto
Halo,
jest
to
nam?
Ja?
Witamy,
to ja?
Witamy, witamy. Kto?
Witam, Barbara Hamerlińska. Nie wstydzę się podać nazwiska. Z domu Podczaska, z Woliborza, Warszawa, parafia księdza, przy grobie księdza Popiełuszki, Stanisława Kostki. Otóż, chciałam powiedzieć tak, że nareszcie jest taka audycja. Dziękuję bardzo. Otóż ja w 1945 roku w kwietniu zostałam oddana do sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Włocławku, nad Wisłą. I tam była naszą mistrzynią pensjonatu matka Henryka Szoslowska z Poznania. Przedtem, przed wojną była ona, to był 45 rok, kwiecień. Już była szkoła i gimnazjum. Ja tam byłam do 49 roku. W 40 roku i 9 roku zabrano nam budynki, wygnano nas kościelne. Tak. I teraz tak. Ta matka Henryka to nam wpajała. Myśmy wstawały za 15:06, było budzenie, ale do kaplicy w naszych domach mogłyśmy wejść do ofiarowania. Ale ona nas wtedy uczyła, że 50 tysięcy różańców, 50 tysięcy litanii, serc nie zastąpi jednej mszy świętej. Ja w tym trwam do dzisiaj, a skończyłam 80 lat. A wtedy miałam 13.
Pani Barbaro, no dziękujemy za telefon i za potwierdzenie słów księdza.
Ciekawe profesora. To, co ja mówiłem wcześniej, pani potwierdziła, że rzeczywiście jedna msza, której ofiarujemy Boga, to nie ma większego daru. Oczywiście to nie znaczy, że nie mamy mówić różańców i tak dalej, ale opuszczenie mszy jest no czymś to... No, stratą nie do nadrobienia. Jest naszą osobistą stratą, a już szczególnie mszy niedzielne. Nie? A tu pani ciekawe powiedziała, tamta przełożona, ta matka tak pouczała te dziewczynki. I mi się wydaje, że warto uświadomić sobie, należy aprobować wszystkie formy i potrzebny jest różaniec i litanie i wszystko, no ale wartość mszy jest wręcz, byśmy uświadomili sobie, że my najdoskonalej, bo ojcze, za mało w nas jest poczucia, że my jesteśmy dłużnikami Boga. Wszystko mamy od Boga. Wszystko. I za to powinniśmy, jak nam ktoś daje, nie wiem, prezent, to my dziękujemy mu. Jakby dał nam wielki prezent, to byśmy dziękowali pół godziny. A od Boga mamy wszystko i jak dziękujemy? I właśnie stąd Eucharystia znaczy dziękczynienie. To jest wyraz grecki. I celem tej ofiary jest oczywiście przebłaganie, bo Chrystus przez ofiarę krzyża pojednał, ale z drugiej strony jest dziękczynienie.
Wielowymiarowość i to, co nam zostanie.
Tak.
Tu ksiądz profesor mówi dzisiaj, tak pada słowo często ofiara, bo gdzieś są takie nieraz trendy, żeby spotkanie niedzielne, prawda, pójście do świątyni, Ofiara jest mszy świętej, prawda?
Tak, katechizm to mówi. Ojcze, kompendium, nie? Bo kompendium to jest, co to jest Eucharystia? Pytanie. I odpowiedź, ofiara. Ciała.
Więc czyli... nie to, że... To, ale takie są spotkania niedzielne.
Też, ale ofiara jest centrum.
I tak dalej. Ofiara.
I przy tej okazji my też się spotykamy, to wszystko przychodzi jako wtórne. Jest. Ale centrum, ofiara, którą my mamy możliwość takiej ofiary złożenia. I potem dary, potem uczta ofiarna, gdzie my Boga przyjmujemy. Tutaj oczywiście pobożność, jak nieraz pamiętamy naszych rodziców czy dziadków, jak oni potrafili się głęboko pobożnie skupiać i modlić po przyjęciu komunii. Ja pamiętam, jako dziecko przychodzili i brali twarz w dłonie i jakiś czas trwali w takim skupieniu, bo Bóg przyszedł do mnie i teraz ja nie chciałbym wzrokiem gdzieś tam błądzić, tylko skupić się na tym. Od naszej wielkości, naszej wiary zależy wielkość owoców. I tu był piękny przykład, że...
Pani miała 13 lat, pani Barbara. I to,
no tak.
Tak i całe życie... nakierunkowało, prawda?
I tutaj jak ktoś odkryje wartość Eucharystii, to ona jest w stanie całe jego życie, proszę Ojca, weryfikacja chrześcijaństwa to jest miłość, pokój, radość, dziękczynienie. A to wszystko w Eucharystii jest.
Jest telefon kolejny.
Jest telefon kolejny.
Bardzo prosimy, telewizja Trwam, słuchamy. Kto z nami jest?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Sławek z Łódzkiego.
Słuchamy Panie Sławomirze.
Ja powiem tak, że po nawróceniu, które miało miejsce kilka lat temu, staramy się chodzić w każdą niedzielę na Eucharystię i raczej we wczesnych godzinach. Nawet w tygodniu teraz się staramy chodzić też regularnie. W tej chwili już dzieci są dorosłe. I powiem coś takiego. Miałem problem z wybaczeniem swojemu dziadkowi. On już nie żyje sporo lat. I kiedyś w czasie właśnie mszy świętej modliłem się. Mówię, Panie Boże, wybacz. Zrób coś takiego, żebym był w stanie wybaczyć swojemu dziadkowi. I dosłownie w czasie mszy świętej dostałem taką łaskę, że wybaczyłem dziadkowi. Do dzisiaj, kilka lat już to jest od tego momentu, do dzisiaj... Nie wracam w ogóle do tych spraw, żeby mu tam... Jak mu wybaczyłem, tak mu wybaczyłem. I taką miałem wtedy właśnie mocną łaskę od Pana Boga. W trakcie mszy świętej wybaczyłem. Nogi miałem miękkie. Cały się tak, jak powiem, skruszyłem. Także no ogromna moc leży w Eucharystii. No to może tyle z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy za świadectwo.
Piękne świadectwo. To co myśmy mówili wcześniej, nie? Panie Sławku, dziękujemy. To... Rzeczywiście tutaj jest przykład, gdzie taka jest moc Eucharystii, moc przemieniająca. Ona może nasze życie przemienić i nas uwolnić, bo ludzi wielu się męczy, mają jakieś żale. Ojcze, cierpią ludzie, bo mają jakieś takie pragnienie czegoś. Ktoś, ja znam kogoś, kto pieniędzy ma ciągle mało i ciągle by pożyczał i niech to Bogu ofiaruje. To jest taka... Są udręki, ludzie cierpią więcej udręk niż byśmy sądzili.
Ale Pan Sławomir, to jest też ciekawe, on to świadomie prosił o to na Eucharystii.
Tak.
I to przyszło też do niego po, nie wiem czy w tej samej Eucharystii, ale po prostu prosił to w tym miejscu.
Tak. Czyli Bóg Wszechmogący, dla Boga nie ma nic niemożliwego. Jest to spotkanie nie tylko... kogoś, jak spotykamy ludzi, ale Bóg w nas zamieszkuje i wtedy On jest w nas i my wtedy, jeśli z wiarą prosimy, to nie ma rzeczy niemożliwej. I myślę, Ojcze, może by apelować do tych naszych wszystkich, bo tylu mamy słuchaczy, żeby tak zaczęli szturmować tego Pana Boga, żeby w końcu skruszyć ten opór tych, którzy z takim uporem odmawiają tego miejsca na tym multipleksie. Może Bóg Wszechmogący jest w stanie to zrobić.
No, bo tak, będzie miejsce, a może się zdarzyć tak i tak prawdopodobnie jest przygotowywany, że już o tym mówimy, że cena będzie tak wysoka, że z tego miejsca też nie skorzystamy, bo takie projekty też są. Ale dużą tematowi poświęcamy.
Dla Boga nie ma nic niemożliwego, ale również inne rzeczy, bo każdy z nas ma jakieś bóle życiowe w tej pielgrzymowanie ziemskie jest złączone z cierpieniami i my się czujemy jakoś nieraz opuszczeni. To jest błąd. U Boga, jak idziemy, to nie jesteśmy sami nigdy, bo Bóg w nas zamieszkuje.
Czy nawet, wierzę, profesorze, no ludzie wierzący, ale tak szukają jakichś takich, żeby się gdzieś tam uwewnętrznić, wygadać, jak to się mówi, jakichś takich osób nieraz udręczą kogoś, prawda, tymi takimi opowiadaniami. A tutaj jest okazja, żeby to przed Panem Bogiem też...
Jak przed drugim człowiekiem się prawda? Otworzysz, to tylko masz taką małą ulgę. Ten człowiek nie jest w stanie cię, a Bóg jest w stanie cię przemienić. Jest
bo to nie jest złe, bo problem... potrzebne są relacje przyjaźni, tak. Tego zaufania, ale tutaj masz samego Boga,
który tak blisko, w tobie, prawda? Mieszka i który jest źródłem. Do Duch Święty jest duchem radości, a mówi wyraźnie Jan Paweł II, że otrzymujemy Ducha Świętego, tego ducha miłości, ducha pocieszyciela, który... Także to jest coś tak pięknego i potem mówię, sama uroczystość, tu jeszcze by długo można o tym mówić, bo mówię, Eucharystii moglibyśmy poświęcić nie wiem ile audycji, ale teraz czekajmy na ten następny...
Ktoś cierpliwie czeka na nas telefon, bardzo prosimy, telewizja Trwam, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz zawsze witamy kogo i skąd?
Mam na imię Anna, wiele lat mieszkałam w Hamburgu. Teraz już jestem w Polsce. Właściwie ta audycja pozwoliła mi zrozumieć, że akurat dokonała się we mnie taka przemiana. W naszej rodzinie spotkała nas, można powiedzieć, spotkało nas nieszczęście, ponieważ po pewnej wizycie nastąpił tak wielki rozłam rodziny, że rodzina, którą i my, i inni uważali naprawdę za idealną, no zaczęła, po prostu znalazła się, legła w gruzach. To może są takie wielkie słowa, ale tak to brzmi. I bardzo cierpiałam z tego powodu, bo ktoś nam zrobił straszną przykrość. Bardzo się dużo modliłam, ale to cierpienie pozostawało. I wtedy zaczęłam podczas Eucharystii prosić Pana Boga. Zdałam sobie sprawę z tego, że to nasze cierpienie, czy cierpienie naszej rodziny jest niczym w obliczu tej strasznej męki Jezusa. I ja nawet sobie z tego nie zdawałam sprawy. Ale naprawdę dopiero po tych modlitwach odzyskałam spokój. Ja od początku nie chciałam widzieć jakiejkolwiek, czuć w sobie nienawiści do osoby, która spowodowała to wszystko w naszym życiu. Ale w tej chwili już patrzę dzięki Eucharystii, zupełnie inaczej na tę całą sprawę. Po prostu myślę, że to była jakaś próba dla nas. Może była próba dla miłości bliźniego. I odzyskała, ale to jest też łaska, ogromna łaska dla mnie i dla mojej rodziny, że myśmy odzyskali spokój. Po tych długich miesiącach cierpień uzyskaliśmy spokój. Mało tego, sytuacja, która wydawała się zupełnie beznadziejna, powoli wraca do normalności i do takiego stanu zbliżonego do normalności. A więc większa łaska dla nas, a szczególnie dla moich rodziców, no nie mogła się zdarzyć. I zawdzięczam to tylko modlitwie eucharystycznej. Tylko ja sobie z tego nie zdawałam sprawy. Dopiero teraz, w czasie tej audycji, pojęłam to. I serdecznie, z całego serca dziękuję.
Dziękujemy Pani Anno,
tak,
za te świadectwo.
Piękny też głos idzie po tej linii jako konkretny przykład, prawda? Jaka jest moc i czy my z tej mocy... A tutaj piękny przykład, bo to prawdopodobnie jeszcze tam jest jakaś... była jakaś udręka tych ludzi, nie? I Bóg jest w stanie przemienić nasze życie i my za mało myślimy o tym, by próbujemy ludzkich sposobów. Niektórzy, ojcze, spryt, bystry, on organizuje. Ale Bóg Wszechmogący, ty sam i rzeczy po ludzku niby nie do rozwiązania, ale Bóg jest w stanie to rozwiązać. I jeśli ty idziesz, no ale właśnie tu znów jest ciągle to pytanie, bo mamy przykłady, gdzie ci ludzie chodzili do kościoła. A dzisiaj, ojcze, ja widzę to jako tragedię, że młodzi ludzie wychowani z rodzin katolickich, nagle oni nie idą na mszę. Mówią, że wierzą, ale na mszę nie idą.
No to nie ma jakiegoś rozdzięku w nich.
Nie rozumieją.
Rozumieją.
Bo ojcze, ja to jak będzie w radio, to tam mam na końcu modlitwę o to, żebyśmy zrozumieli wielkość, by nam Duch Święty dał, by nas oświecił, byśmy zrozumieli wielkość, czym jest to wielkie misterium, jak potężne, jak wielkie jest, i byśmy my, rozumiejąc jego wielkość, pragnęli udziału.
Bo nawet ten argument, popatrzmy, ojciec jako profesor, ksiądz profesor, jako patrolog, to przecież wie, mijały wieki, mijają wieki, historia się przetacza, prześladowania Kościoła, lepsze czasy, gorsze czasy, rozwój nauk przyrodniczych, matematycznych, rewolucje od francuskiej do październikowej, Eucharystia jest
trwa.
I trwa.
Jest tak, jak była
kapłanów, prawda? Każdego dnia sprawowano.
Ojcze, opis u Justyna mamy z drugiego wieku. Eucharystia tak prawie była od początku. Przebieg jest prawie taki sam. I to Kościół od początku pielęgnował i to jest wielka moc. Dlatego oczywiście mówią, że też zależy o tym, żeby uświadamiać sobie to, żeby na przykład, ojcze, zainteresować się, przeczytać coś na temat Eucharystii, bo rok...
Możliwość, mamy internet, tygodniki, przygotować się do liturgii też, prawda?
Tak.
Czytanie, które mnie zaskoczy.
I rok wiary, wiara przede wszystkim w to największe misterium, bo Eucharystia jest najważniejszym sakramentem, jest centrum, jest tutaj, ja cytuję katechizm, jest szczytem, jest źródłem, jest w ogóle czymś naj.
I dlatego skoro... też kapłaństwo poświęcone jest Eucharystii.
Tak.
Zauważmy, inne funkcje mogą robić inni ludzie.
I ojcze, i to, co ojciec mówił, że następuje taka rutyna, bo ta codzienność powoduje, że my zapominamy o tym, bo to jest takie trochę potem już mechaniczne. I musimy przez świadome studium. Musimy wziąć katechizm. Tam jest dużo poświęconych tych spraw o Eucharystii, o mszy. Jednym słowem, nasze zainteresowanie, inne rzeczy na bok, bo to jest naj. Jak naj, to naj. To inne później, nie? Priorytety tak zwane. To jest absolutny priorytet w naszym życiu i tak samo, jeśli rodzice będą ten priorytet stosować, dzieci mają instynkt naśladowczy, będą też naśladować.
Patrzą na tatę, na mamę, chcę być jak tata i mama.
Tak, tak, tata, mama idzie, to
on też pójdzie. W niedzielę, co on się nie będzie bawił na podwórku, tylko chce pójść. Czy gdzieś tam...
Jest telefon.
Jest telefon, oczywiście. Bardzo prosimy, telewizja Trwam, słuchamy. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam ojca Janusza i księdza profesora. Chciałam złożyć takie świadectwo właśnie...
A jakie pani jeszcze
w tym,
imię?
Co teraz
jakie imię
mówi
pani?
No mówicie. Proszę ojca, miałam takie przejście bardzo nieprzykre, bo mąż mi zmarł, 57 lat miał. Bardzo przeżywam. Chodziłam codziennie do kościoła na mszę i tak nie mogłam się opamiętać w żadnym sposobie. Ale tak duch mi tak podetchnął, bo mój dziadek mówił tak, że jak masz jakieś kłopoty, trudności, to w czasie mszy świętej złóż to na ołtarzu. I ja w pewnym momencie, pod koniec tych miesiąca, co chodziłam do kościoła, pomniałam sobie, że dziadek mi tak tłumaczył. I tak taką gorącą modlitwą. Czasem się zwróciła do Boga i mówię, Boże, ratuj mnie, zrób coś, żebym się upamiętała. Proszę ojca, naprawdę wyszłam po mszy z kościoła. No, byłam zupełnie tak, jakbym się dopiero na świat narodziła. Zapomniałam o wszystkich kłopotach. I spotkał mnie jeszcze ksiądz proboszcz w naszej parafii. I mówi, jak się czuję? Ja mówię, no nie bardzo, ale dzisiaj no, gdzieś doznał jakiegoś coś. Tak, swobodę poczułam w sobie. I tak się ucieszam. Przyszłam do domu i od tego czasu później naprawdę chwyciłam się za życie. A byłam sama w domu z takim wujkiem niepełnosprawnym. I jeszcze miałam no, gospodarkę też. I po prostu nie miałam siły do niczego, a od tej chwili wszystko mi gdzieś odeszło. I bardzo się ucieszam i dziękuję bardzo za...
Dziękujemy pani też, bo widzę, że wzruszenie naturalne. Pani Helena z Makowa Podhalańskiego.
Tak, tak. No właśnie to jest, bo takie przykłady też są niejako potwierdzeniem, że coś, co jest centrum naszego życia, żebyśmy my, ojcze, nie pozwolili, bo dzisiaj jest taka tendencja, że imprezy różne są ważne i to nie, nasze życie chrześcijańskie, byśmy byli świadomi, bo ojcze, mi się wydaje, że za mało uświadamiamy sobie, bo niby to utilitaryzm to jest źle widziane, ale my jesteśmy biorcami, Bóg nam daje, Bóg jest dawcą.
No winorość, prawda?
No, winna na to rośnie, winny krzew. Jesteśmy wszczepieni w ten winny krzew. Przez chrzest trwamy i te soki winne krążą w nas. Kto nie jest, czyli, a to jest, karmimy się, bo Chrystus mówi kto.
Obraz pelikana, jeszcze wspanialszy chyba tak. Starożytności.
Tak. Tutaj jest to pragnienie Eucharystii i ukierunkowanie całego właściwie tygodnia. Bo jeśli my w ciągu tygodniu mamy pracę, trudności jakieś nierozwiązywane, to nas to pociesza. Panie Boże, ja to Ci w niedzielę ofiaruję na mszy i przyjmij to jako moją mój ból. I Ty to możesz rozwiązać. Mają rodzice problemy z dziećmi, wychowawcze problemy. Ja słyszałem, często rozmawiam. Jedynak syn i teraz ja mówię, to proszę na mszy ofiarować Bogu.
Teraz zresztą też no, czas kryzysu, bezrobocie, ksiądz wspominał w pociągu, tak. Prawda, jadąc człowieka młodego.
Oczywiście.
Który pół Polski, żeby do pracy, prawda?
Do pracy jedzie z Lublina do Sopotu i tam dostał pracę. No, ale... Jest, powtarzam, nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli my z Bogiem żyjemy, ale z Bogiem się jednoczymy najpełniej właśnie podczas mszy w komunii.
Warunek ten pierwszy, wiara, modlić się o tę żywą wiarę i zrozumienie wagi Eucharystii w moim
oczywiście
życiu konkretnym.
I to są te obecność. Pierwsze kroki. Nawet ojcze, jeśli ktoś, jakieś lenistwo go tam, zły duch go kusi, no to idź, a potem Pan Bóg cię natchnie łaską, da ci radość przeżycia, spotkania z ludźmi. Często
ale wyjdź, to jest ten taki kup los na loterii, nie? Bo tak może będzie, gdyby
tak.
Ktoś...
Ale
pamiętajcie, o tym, że chciał wygrać.
Żeby to weszło w podświadomość, że u wielu rodzin katolickich taka podświadomość funkcjonuje i szczęśliwi ci, oczywiście, należy unikać formalizmu, że on idzie i zalicza. To też to jest druga skrajność, nie?
Oczywiście.
Idzie, był, ale stał i nic nie czuje. Nie jest, nie,
to
nie
ode mnie,
się.
Panie Boże, to
tak,
ode mnie.
On, to wtedy
spełnił
obowiązek, nie?
Tak.
Druga
coś
skrajność,
więcej.
Tak.
Jest telefon, bardzo prosimy. Telewizja Trwam, słuchamy, kto jest z nami. Halo, halo, proszę.
Janina z Tomaszowa Mazowieckiego.
Witamy Pani Janino, proszę bardzo.
Mnie właśnie prześladuje takie wspomnienie, właśnie nie bardzo takie pochlebne, ale muszę o tym powiedzieć. Znaczy mam takie pragnienie podzielenia się tym. Byliśmy bardzo młodym małżeństwem, mieliśmy dwóch synów. Jeden właśnie skończył przedszkole, miał 7 lat, zaczęły się wakacje. I właśnie była niedziela. Ja poprosiłam męża, żeby mi coś tam w czymś pomógł. Mój mąż powiedział, że no to nie mogłaś tego wcześniej zrobić. I także ja zajęłam się tym. A byliśmy przygotowani w ogóle już iść na mszę. Więc właśnie z tego wszystkiego wyszło tak, że ja synka ubrałam, poszedł na plac zabaw, znaczy tam przed blok. i efekt był taki, że za pół godziny synek przychodzi ze złamaną ręką. Oczywiście nie poszliśmy właśnie do tego, do na mszę wtedy. No i właśnie dziecko przyszło ze złamaną ręką. Ja właśnie to wspomnienie mnie prześladuje do dzisiejszego dnia właśnie, że właśnie, żeśmy tak pochopnie właśnie, no nie poszliśmy na tą mszę, nie wzięliśmy to dziecko za rękę, tylko właśnie no, zadzieliśmy go właśnie jeszcze na ból. No i po prostu i właśnie nie poszliśmy wtedy na tą mszę. Nawiasem mówiąc, poszliśmy później wieczorem, bo dziecko oczywiście na pogotowie, tam na ortopedię. No poszliśmy później jeszcze wieczorem, ale w każdym razie to wspomnienie mam takie właśnie przykre. I to właśnie jakoś tak.
Dziękujemy pani Janino, tylko dobrze by było, żeby nie było takiej...
I tak jest, ja myślę, ojcze, że są takie sytuacje nadzwyczajne. To pięknie jest u sióstr tych właśnie miłosierdzia. Święty Wincenty a Paulo mówi, że posługa przy chorym, który jest ciężko chory, jest najważniejsza, miłość bliźniego. I są takie sytuacje, on mówi, nawet od modlitwy dyspensuje...
Szarytki, tak?
Tak, szarytki. I tutaj musimy oczywiście kierować się rozsądkiem. I miłość bliźniego jest na pierwszym miejscu. Gdyby było, że ktoś tam, nie wiem, jest w jakiejś takiej nadzwyczajnej sytuacji, to zresztą mówię ten Wincenty a Paulo. I tu bym... To on mówi sam, że najważniejsza jest wtedy pomoc, bo tu... Coś takiego się dzieje. Oczywiście można potem wybrać sobie inną godzinę, czy jak tutaj państwo zrobili, że poszli wieczorem. Ale ojcze, drugie niebezpieczeństwo jest formalizm. Ktoś idzie, stoi pod chórem, gapi się, nie... Bo serce moje weź, jak tam piękna pieśń jest.
Albo w ogóle jest pod murem, tak też, prawda, gdzieś kościoła. Jest ciepło i rozmawiają, no to już...
Jak rozmawiają? Tracą, bo ojcze, Bóg daje nam wolność. Jak ty się zamkniesz, no to Bóg nie będzie siłą wchodził.
Ale formalnie jest spełnione, jest.
Ale był, formalność spełniona. I wtedy, proszę ojca, ja bym, bo wie ojciec, Pan Bóg działa różnymi drogami. Czy lepsze jest takie, czy żadne? Ja bym tutaj powiedział no, nawet lepsze takie, no bo może kiedyś tam się otworzy, może się skupi, może jakoś tam do niego trafi to te promienie Boże. Tutaj my nie możemy za dużo filozofować.
Tak, tak, bo może będzie taki moment łaski.
Moment, prawda? Że on...
Moment łaski zrozumienia, łaska, przejrzenia,
tak,
prawda,
tak, oczy. Ale z drugiej strony mówię, żeby ci ludzie, którzy tak chodzą i Bóg im daje możliwości, żeby znowu nie popadali w jakąś taką pewność siebie i taką... No, dumę, czy nawet pychę, że oni są lepsi od innych, no
to,
nie?
Ja to tutaj potrzeba nam pokory. Jestem prawdziwym chrześcijaninem, tak, który zrozumiał ten skarb. Księże profesorze, czas nam bardzo tutaj owocnie upływa i musimy zaprosić już do Radia Maryja na drugą część naszych rozmów po 21.40. Eucharystia, największy skarb chrześcijanina. O tym dzisiaj chcieliśmy przekonać i ksiądz profesor chciał przekonać przede wszystkim i zachęcić do korzystania świadomego, owocnego z daru.
Tak, do uświadomienia sobie. Bo jak my czegoś, ojcze, nie znamy, no to nie korzystamy. Byśmy poznali, jak wielki skarb, jak wielka wartość, to już mówiliśmy o tym. I w ten sposób, no, to zaproszenie, skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Psalmista mówi pięknie.
Cały czas do nas jest płynie, jest aktualne.
Tak, jest ciągle aktualne i...
Zapraszamy na drugą część. W Radiu Maryja będzie ksiądz profesor, doktor habilitowany Franciszek Drączkowski, patrolog, teolog. Będziemy na ten temat rozmawiali z naszymi słuchaczami, a ja dziękuję wszystkim telewidzom, którzy dzisiaj włączyli się w naszą rozmowę i też ubogacili ten program. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do Radia Maryja.